Dzisiaj chciałbym, abyśmy przeczytali pięć fragmentów krótkich z pięciu różnych listów. Ten tekst będzie wyświetlany, żeby przyspieszyć trochę. List do Rzymian, pierwszy fragment, list do Rzymian, 15 rozdział, 30 werset do 32. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak, iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. Kolejny fragment to jest z listu do Filipian. Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Kolosan. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Pierwszy Tesaloniczan 5:2. Bracia, módlcie się za nas. I drugi Tesaloniczan 3, wersety 1-2. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Prawdopodobnie każdy wierzący ma jakieś wyobrażenie na temat pastora albo osoby, która służy słowem, naucza w kościele. On może mieć różną nazwę, może to być ksiądz jak w kościele luterańskim, może to być wielebny jak w kościele być może metodystycznym, albo pastor jak w kościele baptystycznym. Ale prawdopodobnie każdy ma jakieś wyobrażenie i nieczęsto czy nie zawsze to wyobrażenie pokrywa się z rzeczywistością. Jeden amerykański pastor zrobił listę mitów odnośnie osoby pastora. Oczywiście rzeczy, które ludzie uważają za prawdziwe, a które nie pokrywają się z rzeczywistością. I wśród tych, on zrobił listę siedmiu mitów, ja wybrałem cztery tylko, ponieważ one służą temu, co chcę powiedzieć. Po pierwsze, czy mit numer jeden. Pastorzy pracują tylko jeden dzień w tygodniu. W niedzielę, prawda? Bo wtedy widzi się tą osobę, służy słowem, czy robi coś, prowadzi nabożeństwo. Wtedy widzimy tego człowieka, bo przez resztę tygodnia nie widzimy, więc pastor pracuje jeden dzień w tygodniu. Mit numer dwa. Pastorzy są bardziej święci od innych chrześcijan. Mit numer trzy. Pastorom jest łatwo czytać Biblię i modlić się. I mit numer cztery. Pastorzy nigdy nie mają wątpliwości. Prawda? Więc wynika z tego, że często pastorzy są postrzegani jako superbohaterowie. Można powiedzieć. Ale tak nie jest. Pastorzy są zwykłymi ludźmi. I to właśnie chce ten pastor, który sporządził tą listę, uświadomić swoim, czy ludziom z jego kościoła, którzy są pod jego opieką. Jest ważne, aby mieć realistyczne wyobrażenie dotyczące osoby pastora, ponieważ w ten sposób można uniknąć wielu nieporozumień. Jest ważne, aby też do tego, żeby lepiej rozumieć, jak Bóg działa w świecie przez Kościół. Jeżeli zrozumiemy, jak Bóg, z czym wiąże się praca pastora, to będzie to prowadziło do integracji Kościoła, jedności Kościoła. Przynajmniej tak w założeniu ma być. Jeżeli popatrzymy na apostoła Pawła, możemy zobaczyć, jak wymagająca była jego praca, jego służba. Można zobaczyć, ile to go kosztowało. W jednym z wersetów przeczytaliśmy, że pisał z więzienia, ponieważ z powodu Ewangelii był w więzieniu. Paweł wspomina o kamienowaniu, jakiego doświadczył z powodu Ewangelii. Wspomina o różnych niebezpieczeństwach w drodze, czy też na morzu. Mówi o wytrwaniu w głodzie, w zimnie. Więc widzimy, że jego służba wiązała się z różnymi doświadczeniami. Nie tylko tymi wspaniałymi, ale też tymi trudnymi. Doświadczał sprzeciwu zarówno od niewierzących, jak i od wierzących. Co może wydawać się bardzo dziwne. Czy Paweł był superbohaterem? No wielu postrzega apostoła Pawła właśnie jako taką osobę, jako takiego, jako przykład takiej osoby, superbohatera wiary, można powiedzieć. Ale Paweł był tylko i wyłącznie człowiekiem. Paweł był człowiekiem, przez którego działała łaska Boża. I Paweł dokonał tylko tyle, ile Bóg mu pozwolił. Na początku właśnie przeczytaliśmy te kilka fragmentów, co je łączy. Oczywiście osoba apostoła Pawła, ale nie jest to jedyny element wspólny tych wersetów. Drugi element, który łączy te wszystkie fragmenty, to jest modlitwa. Paweł prosił, oczekiwał, że ludzie będą się o niego modlić. Że będą się modlić do Boga w jego intencji, aby on mógł wykonać swoją pracę tak, jak powinien. Ponieważ doświadcza w swojej pracy wielu różnych przeciwności, opozycji. Dlatego Paweł w różnych okolicznościach zwracał się do ludzi z kościołów, które założył, aby wspierali go w modlitwie, aby modlili się o niego. Oczywiście te listy krążyły z kościoła do kościoła w rejonie. W związku z tym ogromna rzesza ludzi modliła się o Pawła. Przynajmniej Paweł tak zakładał, że się modlą. Tak? A dzisiaj ja chcę stanąć przed wami i wyrazić moją prośbę o waszą modlitwę. Dzisiaj proszę, abyście modlili się o swojego pastora. Jeśli apostoł Paweł potrzebował modlitwy ludzi, to tym bardziej ja, ponieważ w żaden sposób nie mogę się mierzyć z apostołem Pawłem. Jestem pośredniejszy, mniejszy, mniej uzdolniony, mniej inteligentny i tym bardziej potrzebuję modlitwy, aby sprostać temu powołaniu, jakie Bóg postawił przede mną. Każdy członek w Kościele oczekuje, że pastor będzie się o niego modlił. Tak? Oczekujecie tego, że pastor się będzie modlił o was? Myślę, że jest to bardzo zdrowe oczekiwanie, ponieważ jest to normalna rzecz. Pastor powinien się modlić o swoje owce. Pastor jest po to, aby troszczyć się o zbór pański. I modlitwa o każdą owcę z tej owczarni jest elementem tego powołania, tej służby. Paweł, jeżeli czytamy listy, to w każdym praktycznie pozdrowieniu wspomina, że on modli się za was, tak? Za zbór, do którego pisze. Modli się o ludzi, którzy tam są. Za każdym razem. Jeżeli pastor nie modli się o swoje owce, o owce, które są pod jego opieką, to jest złym pasterzem. Jeżeli mogę, to chcę was zapewnić, że modlę się o was każdego tygodnia, a jeżeli jest potrzeba, to nawet i codziennie. I jakby chcę wyrazić swoją gotowość, że jeżeli pojawi się jakaś nagła potrzeba, to ja jestem gotowy, żeby natychmiast odpowiedzieć w modlitwie. Oczywiście modlę się nie tylko wtedy, kiedy przechodzicie przez różne doświadczenia i próby. Modlę się wtedy, kiedy nawet jeśli ich nie doświadczacie. Po prostu przynoszę was przed Boże oblicze i pamiętam o was. Oczywiście nie mówię tego po to, żeby się chwalić w jakiś sposób i żeby sobie zasłużyć na jakąś chwałę od was. Nie mówię tego po to. Więc staram się pamiętać o was zawsze w modlitwach moich, to jak to mówi apostoł Paweł. Ale z drugiej strony, prawda, normalnym jest, że owce oczekują, że pastor będzie się o nie modlił. Ale z drugiej strony normalnym też powinno być, że pastor oczekuje, że członkowie kościoła będą się modlić o niego, że ludzie, którzy są pod jego opieką, będą też pamiętać o nim i będą go wspierać w modlitwie. Dlaczego pastor może mieć takie oczekiwania? Kilka odpowiedzi, kilka punktów. Po pierwsze, ponieważ pastor jest taką samą owcą, jak każda inna w Kościele. Jezus nie posyła anioła z nieba do tego, żeby prowadził Kościół. Jezus wyznacza pastora spośród trzody. Kiedy Paweł zakładał Kościół, przebywał tam jakiś czas i musiał wyjechać do innego miasta, wtedy wyznaczał starszych zboru. Kogo brał? Oczywiście wyznaczał spośród trzody. Bóg nie posyłał anioła w miejsce Pawła, ale Paweł z pomocą Ducha Świętego, czy prowadzony przez Ducha Świętego, wyznaczał starszych z pomiędzy owiec. W związku z tym pastor jest taką samą owcą jak każda inna, ma takie same potrzeby jak każda inna owca w kościele. Pastor tak samo zmaga się ze swoją cielesnością jak każda inna owca. Tak samo musi umartwiać swój grzech. Ma takie same potrzeby. Często pastorzy mają rodziny, mają dzieci i z tym wiążą się różne problemy, więc oni też chodzą po tej ziemi, nie stąpają, prawda, nad ziemią. Kiedyś to przypomina taki dowcip króciutko, jak Jezus jest Panem. Byłem to, wtedy jeszcze pastorem był Marek Siesiółka i taki dowcip krążył, że jak Marek Ciesiłka szedł po scenie i scena się skończyła, to on poszedł dalej. Nie spadł na ziemię, tylko kroczył, prawda, nad ziemią. Ale to oczywiście to jest wypaczenie pewne, prawda. Pastor jest taką samą owcą, jak każda inna w kościele. To pierwsza rzecz. Po drugie, ponieważ pastor jest członkiem tego samego ciała Chrystusa. Pismo mówi, że jeżeli jesteśmy wierzącymi i tworzymy jedno ciało, czy też kościół lokalny, to jesteśmy jednym ciałem, ciałem Chrystusa, a każdy człowiek należący do tego ciała jest jakimś członkiem i ma swoją funkcję w tym ciele. Więc aby ciało mogło funkcjonować dobrze, każdy członek musi, czy powinien tą swoją funkcję wypełniać. Nie ma tak, że jeden członek może funkcjonować bez wszystkich innych. Nie ma tak. Jest zależność. Musi być współpraca, musi być przepływ. Pastor nie może funkcjonować w kościele bez innych osób. I dzięki Bogu za tą różnorodność, prawda? Ponieważ wtedy, kiedy jest ta różnorodność, to różne członki mogą starać się o siebie nawzajem. Z kolei dalej, pastor nie jest ponad ciałem, ponad głową, ale jest członkiem ciała. I czasami jest tak, że owce potrzebują korekty, ponieważ gdzieś odchodzą. Wtedy trzeba zareagować, trzeba je naprowadzić na właściwy tor. Pastor tak samo może odejść, tak samo może zgrzeszyć, ponieważ jest taką samą owcą i też trzeba go naprowadzić. Kto ma to zrobić? Inne owce, które są razem z nim w jednym ciele. Więc pastor jest w jednym ciele z innymi owcami, z innymi członkami. Po trzecie, powołanie, które jest na człowieku, który ma tą służbę pastorowania i nauczania, przerasta jego naturalne zdolności i możliwości. Kiedy w seminarium miałem zajęcia z teologii pastoralnej, czyli to są takie zajęcia, gdzie zaraz do tego dojdę. Pastor z 30-letnim doświadczeniem mówił w ciągu 40 minut powiedział o swoich doświadczeniach związanych z trzema dekadami służby. Teologia pastoralna to zajmuje się takimi konkretnymi przypadkami duszpasterstwa, można związanych z duszpasterstwem. Jeżeli ktoś na przykład ma problemy z hazardem, to pokazane jest z biblijnego punktu widzenia, jak podejść do tego człowieka, jak zająć się kwestią depresji, jak kwestia alkoholizmu, kwestia konkubinatu. Takie różne sprawy, które dzisiaj są spotykane w świecie. Jak do tego podejść? A w każdym razie ten człowiek w ciągu 45 minut starał się przekazać swoje doświadczenie, co przeszedł w ciągu tych 30 lat. Usłyszeliśmy o tych próbach, o walkach, o wyzwaniach, o smutkach, radościach. I wtedy człowiek zaczyna rozumieć, że w zasadzie na co on się porywa. Jeżeli chce być pastorem, to na co on się porywa, ponieważ patrząc na te doświadczenia tego człowieka, to po prostu szczęka opada, no nie? I widzisz, że ty nie masz takich zdolności, nie masz możliwości, że kiedy pojawi się jakaś sytuacja, to ty będziesz przygotowany na nią, żeby właściwie na nią odpowiedzieć. Te sytuacje, jakie on przedstawiał, no po prostu pozbawiały człowieka wszelkiej wątpliwości, że jest w stanie w jakiś sposób swoimi naturalnymi zdolnościami wypełnić to powołanie, które Bóg przed nim położył. Każdy z nas, który tam był i słuchał tego człowieka, później w trakcie zastanawiał się, w co ja się pakuję. Bo wiedział, że to go przerasta. Że jest niezdolny, żeby to powołanie wypełnić. Ale z drugiej strony nie można było powiedzieć nie. Tak? Nie można było powiedzieć nie. Więc ponieważ Bóg uzdalnia, Bóg wyposaża, daje łaskę. Inaczej człowiek nie dałby rady unieść ciężaru tej służby. I to czyni łaska, więc powołanie przerasta naturalne zdolności i możliwości pastora. Dlatego potrzebuje modlitwy innych ludzi. Kto jest odpowiedni do takiej pracy, do takiej służby? Kto ma odpowiednie umiejętności do tej ogromnej pracy? Odpowiedź jest taka, że nikt. Nikt się nie rodzi przygotowany do pracy pastora. Nikt nie nabywa odpowiednich kwalifikacji wraz z wiekiem. Bóg daje siłę, Bóg daje odpowiednie umiejętności. Więc pastor to człowiek, który zdaje sobie sprawę z własnej słabości, nieadekwatności, jeśli chodzi o jego naturalne zdolności i umiejętności. Dlatego potrzebuje modlitwy innych ludzi. Czwarta rzecz. Ponieważ pastor potrzebuje, czy może oczekiwać wsparcia, też modlitwy innych, ponieważ codziennie są nakładane na niego pewne oczekiwania, które musi zaspokoić. Tak, każdy z nas ma jakieś oczekiwania od pastora. Dzisiaj przychodzicie na nabożeństwo i oczekujecie, że ktoś, że pastor powie kazanie. Tak? Czy pójdzie, do swojego kościoła pójdziecie i będziecie oczekiwali, żeby w niedzielę pastor powiedział kazanie. Ale też to nie, żeby to nie było byle jakie kazanie, tylko żeby to było kazanie, które zaspokoi wasze duchowe potrzeby, które da wam jakieś poznanie, prawda? Każdy wierzący ma oczekiwanie do tego, żeby pastor go odwiedzał, żeby troszczył się o niego, żeby był do dyspozycji, no wiele różnych, prawda? A to jest tylko człowiek. Oczywiście, jeżeli mniej ludzi, tym łatwiej te pewne oczekiwania spełnić, ale jak się robi więcej ludzi, to już się robi trochę problem. Więc jak to wszystko ogarnąć? Jak pastor może sprostać temu wszystkiemu? Potrzebuje Bożej pomocy. Po piątej, przedostatnie. Pastor może oczekiwać takiej modlitwy, ponieważ ciąży na nim ogromna odpowiedzialność. Jednym z głównych zadań pastora jest nauczanie. Pastor powinien przekazywać owcom zdrową biblijną naukę. Ale list Jakuba ostrzega nas, że ci, którzy nauczają, otrzymają surowszy wyrok. Bóg wymaga więcej od tych, którzy nauczają innych. Dlatego mówi, żeby nie każdy zostawał nauczycielem. Jakub mówi, żeby nie każdy zostawał nauczycielem. Ale nie chodzi tu tylko i wyłącznie o samo nauczanie, ale o troskę nad duszami, które należą do Pana Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich apostoł Paweł zwraca się do starszych w Efezie i mówi do nich, żeby mieli pieczę nad zborem Bożym, ponieważ tam ich Bóg, Jezus stanowił biskupami. Więc skoro Bóg dał im pewną pracę do wykonania, powierzył im pewien skarb, żeby się tym z nim zatroszczyli, to też będzie wymagał, czy będzie oczekiwał, że będzie to odpowiedzialne, odrobione. W związku z tym jest ogromna odpowiedzialność. Ostatnia rzecz, ponieważ pastor doświadcza trudności, doświadcza opozycji. Już mówiliśmy o apostole Pawle. Jego służba nie była bułką z masłem. Różne doświadczenia. Paweł miał przywilej przyprowadzenia wielu ludzi do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Ale też Paweł miał przywilej cierpieć dla Chrystusa, dla wiary. I te cierpienia pochodziły z różnych stron. Wiadomo, świat nienawidził Chrystusa. Świat nienawidził Ewangelii. Świat nienawidził Pawła. Świat sprzeciwiał się Ewangelii, ponieważ to, co grzeszne, sprzeciwia się Chrystusowi. Paweł był uznany przez świat za głupca. Świat odrzucał to, co Paweł głosił. Szatan też nie siedział potulnie, ale tam, gdzie mógł, przeszkadzał Pawłowi, jak tylko mógł. Nie wiem, czy to w Efezie, ale Paweł trafił i była kobieta, która miała ducha wieszczego i ciągle chodziła za tym Pawłem i mówiła, że to są ludzie, którzy wam głoszą Ewangelię. No i Paweł miał w końcu dosyć, prawda, więc zgromił tego ducha, ale i problemy się zaczęły, bo ludzie stracili zysk, bo nie mogli sprzedawać figurki swojego bożka. Dalej sprzeciwy, czy też opozycja przychodziła od kościoła, który Paweł założył, kościół koryncki. W pewnym momencie podzielił się, jedni uważali, czy przyjęli autorytet innych apostołów, a odrzucili autorytet Pawła. Przecież odrzucili Pawła generalnie i Paweł do nich napisał tak zwany list płaczący, który jest wspomniany w drugim liście do Koryntian. Prawda? Więc ten drugi list do Koryntian, on już jest trzecim listem, a ten list płaczący, który był drugim listem, nie jest w kanonie. Nie zachował się. Nie ma go w każdym razie, ale napisał list płaczący, ponieważ ze łzami zwracał się do kościoła koryńskiego, żeby się upamiętali. Ale też doświadczał opozycji z własnego serca, z własnej cielesnej natury. Nasze własne serce jest podstępne i naraża nas na wiele cierpień. Sprawia nam wiele problemów, więc świat, szatan, kościół i on sam. To wszystko działało przeciwko Pawłowi. I oczywiście tylko człowiek, który sam doświadczył pewnych rzeczy, rozumie to. Rozumie to, prawda? Człowiek, który jest pastorem, to jest w stanie zupełnie zrozumieć, dlaczego pastor, inny pastor potrzebuje, aby się o niego modlono. Ktoś, kto nie doświadczył tego ciężaru, nigdy nie będzie wiedział, jak to jest. Tak samo, że każdy z nas wykonuje jakąś pracę. Tak? Jeżeli ja nigdy nie wykonywałem tej pracy, nigdy nie strzygłem osoby, nigdy nie będę wiedział, jak to jest. Tak? Więc trzeba obalać różne mity i pokazywać realia, faktycznie jak to jest. I wtedy będziemy mieli właściwe zrozumienie tego, na czym polega praca pastora. Jednym z największych kaznodziejów baptystycznych był Charles Spurgeon, który żył w XIX wieku. W młodym wieku, 19-20 lat, został pastorem kościoła w Londynie. W ciągu kilku lat ten kościół rozrósł się do kilku tysięcy ludzi. Budynek przestał być wystarczający, więc trzeba było wybudować nowy. I podczas ceremonii rozpoczęcia budowy tego nowego budynku ojciec Charlesa Spurgeona, który też był pastorem, powiedział do wszystkich zgromadzonych ludzi tak. Mówię wam, jest to jeden z najszczęśliwszych moich dni. Czuję się w niebo wzięty, kiedy myślę o dobroci, jaka została okazana jemu, Charlesowi, chociaż jest taki młody. Przypisuję to wszystko Bożej dobroci oraz gorliwej modlitwie jego ludzi, w sensie z ludzi z jego kościoła. Był wystawiony na pokusy z każdej strony i nawet teraz, moi przyjaciele, nie jest od nich wolny. Modliliście się o niego i Bóg go podtrzymał. Och, niech mi będzie wolno błagać was, abyście kontynuowali swoje modlitwy. Wasze modlitwy. Niech każdy pójdzie do domu swojego i modli się o swojego pastora. Spotkanie takie, jak to, może napełnić serce pychą, ale łaska jest wystarczająca. Ojciec doskonale rozumiał syna i wiedział, z czym tak wielkie wydarzenie się wiąże. W ciągu kilku lat zaledwie kościół stał się mega kościołem na tamte czasy. W związku z tym człowiek może szybko wpaść w pychę. Prawda? Jak ja jestem wspaniałym kaznodzieją, tyle ludzi się garnie, każdej niedzieli do mnie tylu ludzi przychodzi i mówi, ale wspaniałe kazanie. W związku z tym można szybko wpaść w pychę, a pycha idzie przed upadkiem. Dlatego jego ojciec rozumiał doskonale, jak bardzo czas potrzebuje modlitwy jego kościoła. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o pastorze i modlić się o niego, aby Bóg go podtrzymał. Dlaczego jeszcze jest ważne, ostatnia rzecz, aby modlić się o swojego pastora? Efekt modlitwy jest dużo większy niż tylko podniesienie osoby, o którą się modlisz. Można powiedzieć, takim produktem ubocznym jest jedność w Kościele. Cel, jaki wszyscy mamy jako wierzący od naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, by głosić Jego Słowo. Ale nie każdy jest w stanie, nie każdy ma taką zdolność czy dar, by głosić Boże Słowo. Nie każdy jest powołany w ciele do głoszenia Słowa jako pastor i nauczyciel. Ale jeśli modlimy się o pastora, jeżeli prosimy Boga o błogosławieństwo do głoszenia Słowa, by Bóg podtrzymał go, aby jego praca została wykonana w należyty sposób, w najlepszy sposób, to tym samym przykładamy swoje ręce do tego wspaniałego dzieła, jakim jest służenie Chrystusowi, jakim jest budowanie ciała Chrystusowego. Jeżeli jesteście w Kościele, to wy potrzebujecie pastora, aby wykonać zadania, jakie Chrystus położył przed wami. A pastor potrzebuje was, aby wykonać dzieło, to jakiego powołał go Bóg. W ten sposób jest obustronna zależność. I w interesie obu stron jest, aby tę zależność rozumieć, umacniać i ukierunkowywać na głoszenie Ewangelii. A jeśli mamy jeden cel i działamy w kierunku tego jednego celu, to działamy jednomyślnie. Czyli mamy jedność. Zakończę słowami Charlesa Spurgeona, ponieważ on też rozumiał, jak bardzo potrzebuje modlitw ludzi, którzy są pod jego opieką. I w jednym kazaniu powiedział tak. Gdybyśmy mieli swoją własną pracę i bylibyśmy zamknięci, oddzieleni, by ją wykonywać, nie znalibyśmy siebie nawzajem. Ale teraz ja nie mogę wykonać mojej pracy bez waszej pomocy, moi drodzy przyjaciele, i w pewnym stopniu wy nie możecie wykonać swojej pracy bez mojej pomocy. Jesteśmy członkami jedni drugich i jeden pomaga innemu. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał obyć się bez was. Niech was Bóg błogosławi za waszą skuteczną pomoc. Więc to jest moja prośba. Mam nadzieję, że to pomocne jest w zrozumieniu tego, kim jest pastor, że nie jest superbohaterem, ale jest owcą jak każda inna, ma takie same potrzeby, ma ciężar pewien do uniesienia i potrzebuje Boga, żeby mu w tym pomógł. Więc mam nadzieję, że razem będziemy mogli się modlić o siebie nawzajem i będzie Bóg nas z tym błogosławił. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Tobie za to słowo. Dziękuję Tobie za to, że Ty wszystko tak wspaniale, pięknie uczyniłeś, Panie, że jest zależność, że my potrzebujemy jako wierzący, jako owce, potrzebujemy Ciebie, jako naszego Pana, jako naszego wspaniałego pasterza, dobrego pasterza. Ale też potrzebujemy, każda owca potrzebuje innej owce w tym stadzie, ponieważ każdy z nas ma jakiś dar, ma jakąś służbę i wszystko to działa pięknie w celu, żeby ciało mogło wzrastać, rozwijać się. Panie, pokazuj nam właśnie, jak jesteśmy zależni jedni od drugich, jak pastor potrzebuje modlitwy, wsparcia od innych członków Kościoła, Panie. Proszę Ciebie, niech to słowo dotyka naszych serc, niech zmienia nasze myślenie, nasze postępowanie, abyśmy mogli podobać się Tobie bardziej, Panie, aby Kościół mógł być jednomyślny w celu, w działaniu, Panie, żeby Ewangelia mogła być głoszona w mocy Ducha Świętego. Aby krzyż Chrystusowy nigdy nie utracił mocy. Panie, dziękuję Tobie za każdego z nas tutaj i proszę Cię o Twoje błogosławieństwo, aby to słowo dotykało, poruszało, przemieniało mnie, każdego z nas, Panie. Błogosław nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.